co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. W grupie podwyższonego ryzyka zakażeniem koronawirusem i jego skutkami znajdują się osoby niepełnosprawne, w szczególności osoby, u których przyczyną niepełnosprawności są schorzenia układu krążeniowo-oddechowego. Osoby niepełnosprawne wspiera m.in. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest z nami dyrektor oddziału lubuskiego PFRON Andrzej Gonia. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
No w tej sytuacji, jaka jest, wiele zakładów rehabilitacji jest nieczynnych, jest utrudniona komunikacja, czyli w dosyć trudnej sytuacji są osoby niepełnosprawne teraz, tak?
No na pewno jakby z punktu widzenia normalnej sytuacji mamy pewne utrudnienia, natomiast my jako oddział tutaj mamy uruchomione specjalne linie, znaczy mamy uruchomione te linie, które do tej pory były. Pracownicy też również zdalnie odpowiadają na Państwa pytania. Nie ma niestety tej możliwości, aby tutaj ktoś do oddziału mógł przyjść, czy złożyć wniosek, czy ubiegać jakieś informacje. Natomiast wszystkie wnioski realizujemy tak jak do tej pory, tylko muszą być one przekazane w formie lub elektronicznej, lub też pocztowej. Natomiast te osoby, które chciałyby uzyskać jakieś informacje dotyczące spraw, z którymi chciałyby się zająć, oczywiście mogą zrobić to telefonicznie.
Przypomnijmy w takim razie, skąd biorą środki, skąd państwo biorą środki, jeżeli chodzi o funkcjonowanie PFRON-u, to są wpłaty od przedsiębiorców, tak? Od zakładów pracy.
Tak jest, dokładnie tak. Każdy zakład pracy, który zatrudnia powyżej 25 osób i nie spełnia określonego ustawą procentu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, musi płacić tak zwaną składkę na PFRON i z tego głównie jest finansowany Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
I co państwo mogą, w jakich sprawach mogą państwo pomóc wesprzeć osoby niepełnosprawne?
No więc przede wszystkim te pieniądze, które my otrzymujemy, wracają z powrotem do pracodawców tych, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. I tutaj Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zareagował oczywiście na tą sytuację związaną z koronawirusem, bo po pierwsze zmieniły się stawki dotyczące dofinansowania dla zakładów pracy zatrudniających osoby niepełnosprawne. To dotyczy zarówno stawek miesięcznych dla osób ze stopniem znacznym, umiarkowanym, jak i również dodatków dla osób, które są w tak zwanych grupach specjalnych. Tutaj te dodatki się zwiększyły dwukrotnie, więc jakby tutaj myślimy, że to będzie wydatna pomoc dla pracodawców, którzy te osoby z niepełnosprawnością zatrudniają.
Czyli rozumiem, dodatkowo, że w tej sytuacji po prostu trudnej na rynku, gdzie zakłady są pracy niektóre zamykane, zawieszane, państwo wspieracie po prostu przedsiębiorców, którzy
tak,
nie zwalniają.
Tak? Zwiększyliśmy kwoty dofinansowań dla tych zakładów pracy, które te osoby zatrudniają. Oczywiście tutaj każdy zakład pracy podejmuje taką decyzję, jaka jest związana z jego warunkami, charakterem pracy i tutaj oczywiście te kwestie dotyczące jakby ściśle kwestii organizacyjnych, to już jest decyzja przedsiębiorcy, jak on tą pracę organizuje, czy organizują zdalnie, czy w jakiś sposób rotacyjny, tak? No, ale tak jak powiedziałem, PFRON już od razu na samym początku zaoferował większe dofinansowania dla tych zakładów pracy, które zatrudniają osoby niepełnosprawne. Drugą rzeczą, którą tak, że tak powiem, myślę, głównie możemy podkreślić, to jest program, to nie jest nowy program, tylko jakby taki przetworzony program, który w ramach którego wcześniej wspomagaliśmy osoby niepełnosprawne poszkodowane w wyniku działań żywiołu, tak? To dotyczyło powodzi kilka lat temu, potem tej sytuacji związanej z tymi gwałtownymi wichurami. A w tej chwili dodano dwa moduły, które dotyczą osób poszkodowanych w związku z epidemią. Tak? I tutaj w ramach jednego modułu osoby niepełnosprawne, te, które uczestniczyły w różnego rodzaju zajęciach, w różnego rodzaju placówkach, takich jak na przykład jak warsztaty terapii zajęciowej czy środowiskowe domy samopomocy, mogą się ubiegać o dofinansowanie do 500 zł miesięcznie przez 3 miesiące. Tak, jeżeli one w związku z tym ponoszą jakieś koszty, w związku z tym, że nie mogą uczęszczać na te zajęcia, bo tak jak pan redaktor powiedział, większość tych instytucji jest zamkniętych również jakby z polecenia pana wojewody, tak? Więc logiczne jest to, że te osoby nie mają w tej chwili możliwości uczestniczenia w tych zajęciach. Mogą one ubiegać się o dofinansowanie do, tak jak powiedziałem, 500 zł miesięcznie przez 3 miesiące, aby móc sobie te formy rehabilitacji, które do tej pory były dla nich dostępne, w jakiś sposób zrekompensować.
A jeżeli na przykład chodzi o rehabilitację online, nie wiem, czy to jest możliwe, ale podejrzewam, że skoro e-leczenie jest możliwe, to w części przynajmniej ta rehabilitacja online jest możliwa. To wspierają państwo ewentualne możliwości zakupu sprzętu przez osoby niepełnosprawne takie, żeby mogło to dojść do skutku?
Znaczy tutaj takiego tytułu, że tak powiem, do dofinansowania nie ma. Oczywiście, jeżeli osoba niepełnosprawna w tej ramach tego zadania, o którym wspomniałem wcześniej, zakupi sobie taki sprzęt, no to już jest oczywiście jej decyzja i tutaj jak najbardziej może takie rozwiązanie wybrać. Mamy też organizacje pozarządowe, które wspierają osoby niepełnosprawne. To są tak zwane zadania zlecane, które PFRON zleca właśnie organizacjom pozarządowym. I tutaj również przez ten pierwszy okres epidemii zazwyczaj te wszystkie ośrodki były zamknięte, to znaczy te stowarzyszenia, które prowadziły te formy rehabilitacji, musiały je zamknąć, ale już powoli, że tak powiem, uruchamiane są właśnie takie formy bardziej pracy indywidualnej przede wszystkim, ale również tej formy zdalnej, tak? Czyli jakiejś pracy na przykład terapeuty przykładowo z dzieckiem i jego rodzicem w domu, tak? Przy tym połączeniu internetowym.
Rozumiem, że te stowarzyszenia, które realizowały jakieś programy, bo to też wymagane były realizacje czasowe, czyli państwo też inaczej na to spojrzeli?
Tak, tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o programy, które dotyczyły u nas jakby program, cykl realizacji programów zazwyczaj się kończy z 30 kwietnia, więc w takich przypadkach indywidualnie będziemy patrzyli na każde stowarzyszenie. Zarząd PFRON dał nam taką możliwość, abyśmy mogli odstąpić w pewnych przypadkach od wymaganych rezultatów, więc tutaj w zależności od tego, jak to będzie w różnych rodzaju organizacjach wyglądało, tak na pewno my tutaj jakby przychylimy się do tego, co było spowodowane siłą wyższą, czyli tym stanem epidemii, to wszyscy rozumiemy. Tak samo dotyczy to również tych organizacji, które te projekty rozpoczynają w tej chwili. Tak, tutaj jest możliwość właśnie wprowadzenia modyfikacji, form wsparcia, również w sposób zdalny w okresie obowiązania stanu zagrożenia epidemii, więc tutaj jakby jesteśmy otwarci na różnego rodzaju propozycje, które organizacje pozarządowe chciałyby nam przedstawić.
PFRON buduje system informatyczny PFRON i PFRON Plus, który w założeniu ma spowodować fakt, że osoba niepełnosprawna nie będzie musiała wychodzić z domu, będzie mogła wszystko w zasadzie załatwić już drogą online przez internet, tak?
Tak, znaczy jeżeli chodzi o osoby indywidualne, to mamy poza tymi systemami, które wspomniał, mamy jeszcze system obsługi wsparcia i to jest właśnie, on jest skierowany dla osób indywidualnych, które chciałyby uzyskać dofinansowanie do różnego rodzaju programów prowadzonych przez PFRON lub też realizowanych we współpracy PFRON z samorządami powiatowymi. Tutaj właściwie można powiedzieć, że na przykład nasz taki sztandarowy program Aktywny Samorząd, we wszystkich zadaniach osoby niepełnosprawne mogą złożyć wnioski właśnie w sposób elektroniczny, rejestrując się w tym programie i wkładając te wnioski, ten wniosek bezpośrednio, bez wychodzenia domu, trafia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i może być zrealizowany.
I to tak jest ze wszystkimi działaniami, już nie ma potrzeby w ogóle niepełnosprawna osoba czy stowarzyszenie, które i pracodawca pójścia do siedziby PFRON-u, czy wszystko można załatwić już przez internet?
No i jeszcze nie do końca wszystko, tak? No tutaj jest kwestia, ale na pewno tak ta część wnioskowa, znaczy tutaj jakby musimy też rozdzielić, ponieważ są programy, które Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie realizują razem z PFRON-em. I to jest na przykład właśnie program Aktywny Samorząd, ten program wsparcia osób niepełnosprawnościami dotkniętymi skutkami pandemii, tak? Ale są też programy, które ustawowo, czy też z tytułu rozporządzenia realizowane są przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. I tutaj decyzja, czy wszystkie, cały zakres zlecony przez to rozporządzenie jest realizowany w tym sobie, jeszcze zależy od Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. To musimy jeszcze zrozumieć z tego względu, że ten program jest jakby w etapie wdrożeniowym, tak? Od tego roku co najmniej dwa elementy tych, przepraszam, tak powiem, taki żargon urzędniczy, ale dwa elementy tych zadań ustawowych realizowanych były właśnie przez program SOS. Natomiast, tak jak mówię, docelowo chcielibyśmy, aby te wszystkie zadania były realizowane, czy mogły być realizowane właśnie przez program SOS. No, oczywiście tutaj jeszcze jest kwestia, jak pan wspomniał, redaktor, o tym, czy osoba niepełnosprawna musi się pojawiać w urzędzie. No, tu jest jeszcze kwestia podpisania umów, tak? Bo tak jak powiedziałem, na etapie wnioskowania to wszystko możemy załatwić elektronicznie. Natomiast rzeczywiście nie jest tak, że powszechne jest posiadanie podpisu elektronicznego i w tym momencie rzeczywiście
Ale profil zaufany powinien wystarczyć w takim sytuacji.
Tak, też również możliwe, ale to też niestety nie jest jeszcze jakby powszechne narzędzie, więc mamy nadzieję, że wraz z rozpowszechnieniem się tego narzędzia również ten etap załatwiania wniosku będzie możliwy w sposób zdalny.
Dziękuję bardzo. Dyrektor oddziału lubuskiego PFRON Andrzej Gonia był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.
A my przeniesiemy się za chwilę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze z racji tego, że od dziś zakłady ubezpieczeń społecznych są już właściwie otwarte dla klientów. Jest z nami Agata Muchowska, regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Lubuskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj pierwszy dzień, tak? Otwarta placówka jest tak już jest, dla dzisiaj... klientów. Już nie ma tej urny przy wejściu, tylko można wejść do środka.
Urny przy wejściu są cały czas, także jeżeli ktoś chciałby załatwić swoją sprawę i może zrobić to bez kontaktu z pracownikiem, to jak najbardziej do tego zachęcamy, aby wrzucać te wnioski i dokumenty do skrzyneczek. Natomiast jeżeli naszej sprawy nie da się, że tak powiem, załatwić bezkontaktowo, to zapraszamy już do naszych placówek w standardowych godzinach otwarcia, tak jak było przed pandemią. Dzisiaj w poniedziałek jesteśmy czynni do 18:00.
Takie zasady jakieś szczególne obowiązują przy wejściu, tak? Że ilość osób jest dopuszczona, że odpowiednie dystans pomiędzy osobami, które oczekują, tak?
Tak, oczywiście otwarcie salon było się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Obsługa w placówkach jest realizowana przy zachowaniu zasady odpowiedniego odstępu między klientami oczekującymi na obsługę. Jest to minimum 1,5 metra między osobami. Klienci są też wpuszczani pojedynczo w zależności od dostępności stanowiska, na którym możliwe jest załatwienie danej sprawy. Klienci, którzy nas odwiedzają, też muszą pamiętać o środkach ochrony osłaniających nos i usta. Przy stanowisku może przebywać tylko jedna osoba. Osoby towarzyszące, oczywiście za wyjątkiem opiekunów osób z niepełnosprawnością, tłumaczy języka migowego, pełnomocników czy rodzica z dzieckiem, nie będą mogły podejść do stanowiska razem z osobą obsługiwaną.
Może przez ten okres czasu, kiedy tylko i wyłącznie można było złożyć dokumenty albo bezpośrednio do państwa do urny, albo drogą elektroniczną, nauczyliśmy się, że nie potrzebujemy korzystać już z bezpośredniego kontaktu. Czy przyszły jakieś osoby dzisiaj do ZUS-u?
Przychodzą klienci do ZUS-u, natomiast nie jest to wzmożony ruch. Także tak jak pan redaktor mówi, jednak coraz więcej klientów stara się załatwiać swoje sprawy poprzez portal usług elektronicznych bez wychodzenia z domu i bez wizyt w urzędzie. I do tego też zachęcamy, więc jeżeli ktoś nie ma jeszcze tego profilu na platformie usług elektronicznych, to warto chociażby przyjść do ZUS-u, taki profil sobie założyć i w tym momencie możemy się już kontaktować z urzędem w wielu sprawach bez wychodzenia z domu.
To jeszcze parę informacji o zasiłkach, bo też się wydłużyły, tak?
Tak, zasiłek opiekuńczy został przedłużony, dodatkowy zasiłek opiekuńczy, bo o tym mówimy,
tak,
został przedłużony do 24 maja, czyli o 21 dodatkowych dni. Natomiast, co ważne, nawet jeżeli samorząd zdecyduje się na otwarcie żłobków bądź przedszkoli, ale my jako rodzice stwierdzimy, że boimy się posłać dziecko, to jak najbardziej możemy z takiego zasiłku opiekuńczego skorzystać. To, że te placówki, że żłobki przedszkola zostaną otwarte, to absolutnie nie znaczy, że musimy dzieci do nich puszczać. To jest absolutnie decyzja rodzica i taki rodzic nie będzie pozbawiony tego zasiłku opiekuńczego.
Ale jeżeli już postanowimy, że to dziecko będzie szło do przedszkola czy żłobka, to wtedy już tego zasiłku brać nie możemy.
Wtedy siłą rzeczy już tego zasiłku brać nie możemy, gdyż jest to zasiłek na dziecko. A jeżeli dziecko jest w przedszkolu, no to...
To wiadomo.
To w takim razie zasiłek
nie przesadzuje. Inną sprawą jest też firmy, które ewentualnie płatnicy składek, którzy złożyli wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek, ale już za marzec, ale już te pieniądze wpłacili, to mają szansę na zwrot tych pieniędzy, tak? Albo na jakby nadłożenie nadpłaty na późniejszy okres, tak?
Tak, dokładnie jest tak, jak mówi pan redaktor, jeżeli ktoś już opłacił, to te pieniądze mogą pójść na poczet przyszłych składek.
Ale można je też poprosić o to, żeby przekazać z powrotem na konto, tak?
Będzie można odpowiedni wniosek wypisać.
Wracając jeszcze do tych możliwości związanych z odroczeniem płatności, to też nadal funkcjonuje, tak? Tu się nic nie zmieniło?
Nic się nie zmieniło, bo mówimy o odroczeniu, jeżeli chodzi o te
składki.
Firmy. zatrudniające powyżej 50 osób. Tak mówimy tutaj w tym momencie o odroczeniu, a nie o, że tak powiem, w ogóle nieopłacaniu składek. Tutaj nic się nie zmieniło, cały czas można takie wnioski, składać.
I wszelkie informacje to na stronie państwa są dotyczące firm tych mniejszych, pojedynczych, czy te osoby, które prowadzą też samodzielnie działalność gospodarczą oraz tych już większych powyżej 50 osób, tak?
Dokładnie wszystkie informacje są na naszej stronie zus.pl. Tam też znajdują się wzory wniosków. Można taki wniosek wydrukować, można taki wniosek wysłać przez platformę usług elektronicznych, ale też można wrzucić do skrzyneczek, które cały czas stoją w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Dziękuję bardzo. Agata Muchowska, Regionalny Rzecznik Prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Lubuskiego, była naszym gościem. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję bardzo.
Już za kilka minut będziemy mieli na antenie Motoradio i wydarzenia, a później przejdziemy dalej do rozmowy o takim programie Czyste Powietrze i Mój Prąd, programie dedykowanym tym osobom, które chcą trochę zaoszczędzić na energii i to chcą także wyprodukować trochę energii. W tych czasach także te programy funkcjonują.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Miniona zima, mimo że łagodna, udowodniła, że jeszcze musimy dużo zrobić, żeby poprawić jakość powietrza w Polsce. Są dwa programy, które temu służą, m.in. Mój Prąd i Czyste Powietrze. Jest z nami Mariusz Herbut, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
W czasie pandemii państwo inaczej funkcjonują, ale czy można korzystać także w czasie pandemii właśnie z tych programów Mój Prąd i Czyste Powietrze?
Jak najbardziej, proszę państwa, można korzystać z tego programu, mimo że pracujemy zdalnie. Możemy, funkcjonujemy, można powiedzieć, normalnie, tak jakbyśmy pracowali stacjonarnie. To znaczy wnioski obrabiamy czy oceniamy. Normalnie funkcjonują wnioski o płatność, które również realizujemy. Tak samo jest kontakt telefoniczny. Nasze telefony stacjonarne funkcjonują normalnie. Czasami zdarza się jakiś problem techniczny z telefonem, ale to generalnie normalnie funkcjonujemy.
Na instalację fotowoltaiczną funkcjonuje ten projekt Mój Prąd, ten program Mój Prąd.
Dokładnie.
I tutaj możemy uzyskać różnego rodzaju dotacje na funkcjonowanie tejże instalacji albo kredyty, tak?
Na programie Mój Prąd możemy uzyskać dofinansowanie w formie dotacyjnej. To jest mniej więcej jak 50% kosztów i to jest kwota 5000 zł. Przypomnę tutaj, że od 31 marca wnioski składamy w wersji tylko elektronicznej. Jeżeli składamy osobiście, jako sami, jako Kowalski, osoba fizyczna. Natomiast jeżeli w imieniu naszym robi to firma, która montuje instalację fotowoltaiczną, która zajmuje się i która ma porozumienie, stosowne podpisane porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to wówczas są jeszcze przyjmowane wnioski w wersji papierowej. Natomiast, tak jak powiedziałem, funkcjonuje wniosek elektroniczny na stronie internetowej, czy w zakładce Mój Prąd na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Ale najpierw,
my jako Wojewódzki Fundusz, tak?
Najpierw trzeba zrobić tę instalację, dopiero później ubiegać się, tak?
Dokładnie tak. Trzeba najpierw instalację wykonać. Instalacja, czy te ogniwa fotowoltaiczne nie mogą być starsze, czy wyprodukowane jak 24 miesiące od momentu zainstalowania ich na dachu. I no, trzeba mieć odbiór przez operatora sieci, czyli na naszym terenie to jest Enea, protokół odbioru, zamontowany licznik dwukierunkowy i zebrany w ten sposób dokumenty składamy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Jaki jest koszt takiej przeciętnej instalacji? Powiedział pan, że dofinansowanie tylko w wysokości do 5000 zł. Czyli co, 10 tysięcy to już można sobie taką instalację zbudować?
Taką instalację można byłoby już zbudować. Przypomnę, że tutaj program obejmuje mikroinstalacje od 2 kW do 10 kW. to jest mikroinstalacja. Taka przeciętna instalacja około 5 kW kosztuje w granicach 22-23 tysiące złotych brutto. Takie mamy, można powiedzieć, wśród beneficjentów rozeznanie. Ale takie już większe 7-8 kW to już trzeba liczyć w granicach 40 tysięcy złotych.
Czyli te mniejsze instalacje to właściwie 1/4, 25% dofinansujecie w takim razie, tak?
Dokładnie tak.
Ale...
Natomiast no oczywiście funkcjonują formy pożyczki, bądź to w Banku Ochrony Środowiska z naszymi dopłatami. Natomiast w ramach czystego prądu, przepraszam, czystego powietrza, instalacja tak zwana OZE, instalacja fotowoltaiczna i pompy ciepła, znaczy instalacja fotowoltaiczna jest w formie pożyczki na dzień dzisiejszy.
A Mój Prąd to można po prostu otrzymać dotację, a jeżeli się składa wniosek, bo z tego co czytałem, państwo mają jakby scalić te wnioski, żeby było... No, wspólne wystąpienie, na przykład ktoś sobie zakłada instalację fotowoltaiczną, od razu wymienia dach na no, lepszy jakościowo, bardziej ocieplony. To wtedy można złożyć taki jeden wspólny wniosek?
Jeden wspólny w ramach programu Czyste Powietrze można złożyć wniosek na szeroko pojętą termomodernizację budynku z wymianą źródła ciepła. To jest jedno, ale w ramach tego wniosku można też złożyć na instalację fotowoltaiczną, przy czym, tak jak powiedziałem, instalacja fotowoltaiczna jest tutaj, czy koszt tej instalacji fotowoltaicznej w ramach tego jednego wniosku będzie w formie pożyczki. Natomiast inną kwestią jest, tutaj już troszkę wybiegnę w przyszłość, niedaleką, ponieważ w połowie maja będzie ruszał znowelizowany program Czyste Powietrze, gdzie tutaj będzie już instalacja fotowoltaiczna w formie dotacji.
Czyli będzie można tak samo dotrzymać pieniądze, tak jak przy Moim Prądzie, tak?
Tak, dokładnie. Koszt, tak. Czy wysokość dofinansowania będzie dotacyjnego, będzie również na poziomie najprawdopodobniej tych 5 tysięcy również w formie dotacji. Czyli będzie można złożyć jeden wniosek dotacyjny na wymianę źródła ciepła, na docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, docieplenie stropodachu i również na instalację fotowoltaiczną w formie dotacji.
Z jednego programu już wtedy.
W jednym wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, czy do wojewódzkich funduszy, do 16 wojewódzkich funduszy będziemy w ten sposób obsługiwać. Jedyna jeszcze taka, może nie jedyna, ale zmiana, która jest przewidywana w programie Czyste Powietrze, to taka, że wojewódzkie fundusze nie będą już udzielały pożyczek. Tylko będziemy oceniali i dofinansowali wnioski czysto dotacyjne.
Trzeba dodać też, że jest ulga termomodernizacyjna, jeżeli chodzi o podatki. Także to dodatkowe są środki na to, żeby ewentualnie takie przedsięwzięcie wykonać. Ale chciałem zapytać, bo no, to nie jest mała cena, ponad 20 tysięcy złotych. Wśród naszych słuchaczy są z pewnością tacy domowi majsterkowicze. Czy można samodzielnie zainstalować takie płyty fotowoltaiczne na dachu i korzystać z tego faktu, że ta instalacja została przez nas wybudowana?
Również można samodzielnie wykonać taką instalację, z tym, że no, musi to zrobić osoba, która no, ma odpowiednie też uprawnienia do takich instalacji, tak aby no, z czystym sumieniem operator mógł po prostu podłączyć i wiedział, że jest ta instalacja dobrze wykonana, czyli z całą sztuką budowlaną BHP i zgodnie z przepisami, jeżeli będzie taka instalacja wykonana samodzielnie, to również podlega dofinansowaniu.
A jeżeli chodzi o operatora sieci dystrybucyjnej, są problemy? Z pana doświadczenia wynika w przyłączach tego typu, czy raczej...
Nie dochodzą nas jakieś problemy. Może tylko dlatego, że jest tych wniosków dosyć sporo i stąd może być po prostu wydłużony czas oczekiwania na podpisanie umowy, nowej umowy z operatorem, czy wydania właśnie nowych warunków dla takiej instalacji.
Jeżeli złożymy takie, no już te dokumenty, czyli kopię faktury za montaż instalacji fotowoltaicznych, dowód zapłaty, zaświadczenie operatora, że już rzeczywiście ten licznik jest już z tym, no już zmienioną formą, czyli może liczyć energię, która przypływa i wypływa, oświadczenie od firmy, czy dokument z firmy, że została dobrze zamontowana, to jak długo możemy czekać na zwrot pieniążków?
No muszę powiedzieć, że niestety trochę ten czas wydłużył się. Dokładnie nie znamy, bo my jako Wojewódzki Fundusz no nie mamy takich danych, bo po prostu tylko czysto informacyjnie, promocyjnie mówimy o tym moim prądzie. Natomiast jest to okres około 3 miesięcy teraz z tego, co dochodzą, że tak powiem, głosy od osób, które złożyły. Tutaj trzeba dodać, że do 31 marca, czy do 30 marca była możliwość składania wersji papierowej, czyli ręcznie wypełnionych tych wniosków. I z takiej naszej informacji wiemy, że około 8 tysięcy tych wniosków jest niestety do poprawy. Z różnych względów, brak podpisu, brak jakiejś danej we wniosku i taki wniosek musi podlegać uzupełnieniu, a to powoduje też również
wydłużenie czasu.
Także tak to wygląda.
Ta wersja elektroniczna już prowadzi krok po kroku i nie pozwala na popełnienie błędu?
No nie powinna. Że tak powiem, napawać problemów. Wniosek jest na tyle w naszej ocenie bynajmniej dosyć prosty, że nie powinien napawać pewnych kłopotów w wypełnieniu tego wniosku. No oczywiście zdajemy sobie sprawę, że osoby starsze, emeryci, renciści, którzy no nie na co dzień obsługują zakres tak powiedziałbym informatyczny, mogą mieć jakiś problem, ale jeżeli jest jakiś problem w wypełnieniu wniosku, to proszę dzwonić do naszych doradców energetycznych, również pomogą czy ukierunkują jak taki wniosek poprawnie wypełnić.
Jest zainteresowanie, bo jak pan powiedział, bo ta najprostsza instalacja 20 parę tysięcy, mimo tej dopłaty 5 tysięcy, to jest dosyć długi okres zwrotu tej inwestycji. W przypadku takiego normalnego budynku jednorodzinnego, to czy to jest duże zapotrzebowanie na tego typu działanie?
Jest i muszę powiedzieć, gdzieś na początku kwietnia, w tej chwili nie mam takich oficjalnych danych, to było ponad 20 kilka tysięcy złożonych wniosków już w tym jakby drugim rozdaniu, które się w styczniu rozpoczęło. Także zainteresowanie jest. No, i tutaj ten okres też oczekiwania na wykonawstwo też trochę się wydłuża, bo no, spora ilość wniosków, to powoduje, że ten przyrost zleceń, robót jest taki z wyprzedzeniem. Także tutaj też trzeba wziąć poprawkę na kwestię takiego planowania takiej inwestycji. Ja myślę, że ten okres epidemiologiczny, który też mamy, powinien można powiedzieć przełożyć się, bo mamy, można powiedzieć, więcej czasu na to, aby przemyśleć nasze potrzeby naszego budynku i warto w tym momencie złożyć ten wniosek, czy do Mojego Prądu, czy do programu Czyste Powietrze.
No ale te wnioski składamy dopiero wówczas, kiedy już mamy te instalacje, tak?
Jeżeli mówimy tutaj o Moim Prądzie, natomiast tak. Jeżeli Czyste Powietrze, to możemy po prostu składać wnioski i rozpoczynać instalacje. Natomiast od tej połowy maja, jak najprawdopodobniej ruszy ta znowelizowana wersja programu Czyste Powietrze, będzie można zakwalifikować te instalacje, które były 6 miesięcy przed złożeniem wniosku wykonane. Czyli na przykład ktoś, kto dzisiaj składa wniosek, a można powiedzieć 6 miesięcy temu zakupił kocioł czy dokonał termomodernizacji, to te koszty również mogą być kwalifikowane i mogą osoby dostać dofinansowanie.
W każdym razie dzisiaj to wszystko można załatwić drogą elektroniczną, nie wychodząc z domu, można usiąść przed komputerem, spojrzeć na te programy, które Państwo oferują. Po 15 maja, jeszcze raz przypomnijmy, ma się ten program zmienić, Czyste Powietrze, rozszerzyć się ta formuła i te możliwości wzięcia dotacji, także tylko i wyłącznie patrzeć w komputer, dobrze czytać i ewentualnie podejmować decyzję co do
Zapraszam do śledzenia naszej strony internetowej, bo będą się pojawiać na dniach informacje i można już się po prostu przygotować do tej nowej odsłony programu Czyste Powietrze zapowiadanej przez ministra klimatu, rząd. Także naprawdę zapraszam do przeglądania zarówno strony wojewódzkiego, jak i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i jak również zapraszam do kontaktów telefonicznych z naszymi doradcami energetycznymi, z naszymi pracownikami. Udzielą Państwu szerokiej wiedzy, jak wykonać taką instalację, jak złożyć wniosek, jak podpowiedzieć, czy taka instalacja jest bardziej opłacalna, czy ta. Także jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Dziękuję bardzo. Mariusz Herbut, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, był naszym gościem. Dziękuję panu Państwu bardzo. I ja Państwu również dziękuję za uwagę. Spotykamy się jutro po godzinie 14. Będzie kolejna porcja porad i informacji związanych z obecną sytuacją. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.